Nie mogłem natychmiast pójść jego śladem. Miałem za sobą długą jazdę tego dnia i byłem zmęczony nie mniej od konia, a chciałem też rozważyć położenie. Przenocowałem w Brie i doszedłem do wniosku, że nie mogę tracić czasu na wstępowanie do Shire'u. Nigdy w życiu nie popełniłem większego błędu. Napisałem jednak do Froda list i powierzyłem jego wysłanie właścicielowi gospody, memu przyjacielowi. O świcie ruszyłem w drogę i po długiej podróży w końcu dojechałem do siedziby Sarumana. Znajduje się ona daleko na południu, w Isengardzie, w końcu łańcucha gór mglistych, opodal bramy Rohanu. Boromir może nam wyjaśnić, że jest to ogromna, otwarta dolina między górami mglistymi a północnym krańcem Eret Nimrais, białych gór jego ojczyzny. Isengard to obręcz nagich skał, zamykających zwartym murem kotlinę, pośrodku której wznosi się kamienna wieża zwana Ortankiem. Nie Saruman ją zbudował, lecz ludzie z Numenoru, przed wielu laty. Piętrzy się wysoko i ma mnóstwo skrytek, mimo to nie wygląda na dzieło przemyślnych rąk. Nie ma do niej innego dostępu niż przez mur Isengardu, w którym istnieje jedna jedyna brama. Stanąłem u tej bramy późnym wieczorem. Jest to potężny, sklepiony tunel w skale, zawsze obstawiony przez straże. Wartownicy jednak byli uprzedzeni o moim przyjeździe i oznajmili, że Saruman mnie oczekuje. Wjechałem pod sklepienie, a kiedy brama cicho zamknęła się za mną, ogarnął mnie nagle strach, chociaż nie rozumiałem jego powodów. Podjechałem pod wieżę do stóp schodów. Saruman wyszedł na moje spotkanie i poprosił na górę do swojej pięknej komnaty. Na palcu miał pierścień. — A więc jesteś Gandalfie — rzekł z powagą. Lecz w jego źrenicach błysnęła biała skra, jakby w sercu przyczaił się zimny śmiech. — Jestem — odparłem. — Przybyłem po twoją pomoc, Sarumanie Biały. Wydało mi się, że wzdrygnął się gniewnie, słysząc to miano. — Czy to aby prawda, Gandalfie Szary? — spytał szyderczo. — Szukasz pomocy? — Niesłychana to rzecz, by o pomoc prosił Gandalf Szary. Mędrzec taki uczony i przebiegły, co zwykł kręcić się po świecie i mieszać do wszystkiego, do swoich i nieswoich spraw. Patrzyłem na niego zdumiony. — Jeżeli się nie mylę — odpowiedziałem — dzieją się teraz na świecie rzeczy, które wymagać będą zjednoczenia wszystkich naszych sił. Być może, odparł, ale po nie w czasie wpadłeś na tę myśl. Ciekaw jestem, od jak dawna taisz przede mną, choć jestem głową rady, sprawy największej wagi. Co cię dziś sprowadza z twojej kryjówki w Shire? 9 pokazało się znów, odrzekłem. Przeprawili się przez rzekę. Tak mówił Radagast. Radagast Bury, zaśmiał się Saruman, nie kryjąc już pogardy. Radagast oswajający ptaki. Radagast prostaczek. Radagast dureń. Miał właśnie jednak dość rozumu, żeby odegrać rolę, którą mu wyznaczyłem. Przybyłeś, Gandalfia, to właśnie chciałem osiągnąć, wysyłając Radagasta. Jesteś i zostaniesz tutaj, Gandalfie Szary, do końca swoich dni. Albowiem ja jestem Saruman Mędrzec, Saruman Twórca Pierścieni, Saruman Wielu Barw. Spojrzałem wtedy na niego i zobaczyłem, że szaty, które zrazu wydawały się białe, wcale nie są białe, lecz utkane z wszystkich kolorów i mienią się, grając barwami olśniewająco przy każdym poruszeniu fałd. Wolałem cię w bieli, powiedziałem. Biel! Krzyknął drwiąco. Biel dobra jest tylko na początek. Białą tkaninę można ufarbować, białą kartkę można zapisać, białe światło można rozszczepić. Ale wtedy przestaje być białe, odparłem. A kto psuje jakąś rzecz, żeby lepiej poznać jej istotę, ten zbacza ze ścieżek mądrości. Nie przemawiaj do mnie tak, jak zwykłeś mówić do głupców, z którymi się przyjaźnisz, powiedział Saruman. Nie sprowadziłem cię tutaj, by słuchać twoich nauk, ale po to, żeby ci dać do wyboru dwie drogi. Wyprostował się i zaczął deklamować tak, jakby wygłaszał z dawna przygotowaną mowę. Dawne dni przeminęły. Średnie dni przemijają. Świtają dni nowe. Czas elfów już się skończył. Zbliża się nasz czas. Świat ludzi, którymi my powinniśmy rządzić. Na to wszakże trzeba nam potęgi, byśmy we wszystkim mogli narzucić swoją wolę, a to dla dobrych celów, które jedynie mędrcy umieją dostrzec. Słuchaj mnie, Gandalfie. Stary przyjacielu i pomocniku mój, rzekł zbliżając się do mnie i łagodząc ton głosu. Powiedziałem my, albowiem rządzić będziemy obaj, jeżeli zechcesz ze mną się sprzymierzyć. Nowa potęga rośnie. Przeciw niej dawni sojusznicy i dawne środki nic nie wskurają. Nie można pokładać nadziei w elfach, ani w wymierającym Numenorze. Jedna tylko droga jest przed tobą, przed nami. Przyłączmy się do nowej potęgi. Tak nakazuje mądrość, Gandalfie. To droga nadziei. Lada dzień tamta potęga zatriumfuje, a ci, którzy przyczynią się do jej zwycięstwa, otrzymają hojne nagrody. Kiedy potęga ta wzrośnie, wraz z nią wzrosną jej wypróbowani sprzymierzeńcy, a mędrcy, jak ty i ja, z czasem potrafią ją całą opanować i kierować jej działaniem. Będziemy musieli przeczekać cierpliwie, taić nasze prawdziwe myśli na dnie serca, może opłakiwać niegodziwości, których nie da się uniknąć po drodze, mając wszakże wciąż na oku godny, wzniosły, ostateczny cel. Wiedzę, władzę, ład. Co dotychczas daremnie usiłujemy osiągnąć, bo przeszkadzają nam, zamiast pomagać, nasi słabi lub gnuśni przyjaciele. Nie wymaga to większych zmian naszych celów, których też nie zmienimy, lecz tylko zmiany środków. Sarumanie, odparłem. Słyszałem już podobną mowę, lecz jedynie w ustach wysłanników Mordoru, którzy próbowali omamić nieświadome umysły. Nie mogę uwierzyć, żeś mnie sprowadził z daleka po to tylko, by zmęczyć moje uszy. Spojrzał na mnie z ukosa i milczał chwilę, jakby się namyślał. Widzę, że droga rozsądku nie zyskała twojego uznania, rzekł. A może wstrzymujesz się z wyborem? Wstrzymujesz się, bo kto wie, czy nie ma lepszego wyjścia. Zbliżył się i położył swoją długą dłoń na moim ramieniu. Czemuż by nie? Szepnął. Pierścień władzy. Gdybyśmy nim rozporządzali, potęga przeszłaby w nasze ręce. Oto po co cię naprawdę wezwałem. Mam bowiem wiele par oczu na swoje usługi i jestem przekonany, że ty wiesz, gdzie się znajduje ów klejnot. Nie mylę się, prawda? Dlaczegoż to dziewięciu dopytuje się o Shire? Co ty masz wciąż do roboty w tym kraiku? Kiedy to mówił, oczy mu nagle zapłonęły pożądliwością, której nie zdołał ukryć. Sarumanie, powiedziałem, odsuwając się od niego. Jedynym pierścieniem może rozporządzić tylko jedna ręka, wiesz to dobrze. Nie zadawaj więc sobie trudu, mówiąc my. Nie, ja pierścienia nie wydam. Nic ci o nim nie powiem, skoro już poznałem twoje myśli. Byłeś głową rady, lecz teraz odsłoniłeś wreszcie swoje prawdziwe oblicze. Rozumiem już. Mam do wyboru poddać się Sauronowi albo tobie. Nie pójdę żadną z tych dwóch dróg. Czy masz trzecią do ofiarowania? Saruman był teraz zimny i groźny. Tak, odparł. Nie spodziewałem się, byś wybrał rozumnie. Nawet we własnym interesie. Dałem ci mimo to możliwość przyjścia mi z pomocą dobrowolnie, bo w ten sposób oszczędziłbyś sobie dużo cierpień i kłopotów. Trzecia droga? Zostaniesz tutaj aż do końca. Do jakiego końca? Póki nie wyznasz mi, gdzie jest jedyny pierścień, znajdę pewnie środki, żeby ci rozwiązać język. Albo dopóty, dopóki nie odszukam pierścienia bez twojej pomocy. dopóki później władca nie będzie mógł poświęcić cennego czasu na łatwiejsze sprawy, takie jak na przykład obmyślenie stosownej zapłaty dla Gandalfa Szarego za jego opór i zuchwalstwo. To się może okazać wcale niełatwe, rzekłem. Ale on wyśmiał mnie, wiedząc, że to są czcze słowa. Zawlekli mnie na szczyt wieży i zostawili samego na miejscu, z którego Saruman zazwyczaj śledzi gwiazdy. Nie ma stamtąd innego zejścia jak wąskimi schodami o 1000 szczebli, a dolina wydaje się z góry bardzo odległa. Patrząc w nią zobaczyłem, że gdzie dawniej było zielono i pięknie, teraz ziały szyby i dymiły kuźnie. Wilki i orkowie zaludnili Isengard, bo Saruman na własną rękę gromadził wielką armię, rywalizując z Sauronem, któremu jeszcze się nie oddał w służbę. Z nad warsztatów bił czarny dym i spowijał mury wieży Ortang. Stałem samotny na wyspie pośród morza chmur. Nie było dla mnie ucieczki. Dni pędziłem gorzkie w tej niewoli. Kostniałem z zimna, na ciasnym tarasie ledwie parę kroków mogłem zrobić, rozmyślając w zgnębieniu o jeźdźcach, którzy dążyli na północ. Nie wątpiłem, że 9 naprawdę krąży po świecie, jakkolwiek nie słowa Sarumana, które mogły być kłamstwem, przekonały mnie o tym. Na długo przed przybyciem do Isengardu spotykałem wśród swoich wędrówek znaki nieomylne. Serce moje dręczył lęk o przyjaciół z Shire'u, a jednak nie straciłem resztek nadziei. Myślałem, że może Frodo wyruszył w drogę niezwłocznie, posłuszny naleganiom mojego listu i dotarł do Rivendell, zanim okrutni prześladowcy odnaleźli jego trop. Ale zarówno lęk, jak nadzieja okazały się nieuzasadnione. Nadzieję bowiem opierałem na pewnym grubasie z Brii, a lęk na przeświadczeniu o chytrości Saurona. Tymczasem grubas handlujący piwem miał za wiele na głowie, a moc Saurona nie była jeszcze tak wielka, jak ją mój strach malował. Lecz zamkniętemu w murach Isengardu samotnemu więźniowi niełatwo było uwierzyć, że w dalekim Shire szczęście zawiedzie łowców, przed którymi wszystko, co żyje, ucieka lub pada. — Widziałem cię! — krzyknął Frodo. — Chodziłeś tam i sam. Księżyc błyszczał na twoich włosach. Gandalf umilkł i w zdumieniu spojrzał na hobbita. — Widziałem to tylko we śnie — rzekł Frodo. — Ale teraz nagle sobie ten sen przypomniałem. Jakoś mi zupełnie wyleciał z pamięci. Było to dość dawno, wkrótce po opuszczeniu Shire'u. — W takim razie sen zamarudził po drodze — odparł Gandalf. — Jak się sam za chwilę przekonasz. Znajdowałem się tedy w okropnym położeniu. Kto mnie zna, ten poświadczy, że nieczęsto zdarzały się w moim życiu równie ciężkie terminy i że niełatwo godzę się z taką dolą. Gandalf szary, złowiony niby mucha w zdradzieckie pajęcze sidła. Ale nawet najsprytniejszy pająk usnuje niekiedy bodaj jedną słabą nitkę. Początkowo lękałem się, że Radagast także się załamał. Saruman niewątpliwie chciał mi ten lęk zaszczepić, lecz podczas krótkiego spotkania nie zauważyłem w głosie i oczach Radagasta niczego podejrzanego. Gdybym coś takiego wyczuł, nie kwapiłbym się do Isengardu wcale, albo przynajmniej zachowałbym więcej ostrożności. Saruman to rozumiał, to też zataił przed wysłannikiem swoje prawdziwe zamiary i oszukał go. Zresztą w żaden sposób nie udałoby się zacnego Radagasta przekabacić i namówić do zdrady. W dobrej wierze powtórzył mi wezwanie i dlatego mu go posłuchał. Ale dzięki temu również cały plan Sarumana zawiódł.